Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska
i Sylwia Henek,
czyli partnerki produktywności. W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej.
Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem, rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Dzisiaj zaczynamy z grubej rury, bo mamy dla Was kilka zdań i chcemy, żebyście je posłuchali i zastanowili się, czy w jakimś stopniu z Wami rezonują. Więc zaczynam czytać. Jutro się tym zajmę, mam przecież tyle czasu. Na jutro jest deadline. Nienawidzę robić błędów. Zamiast skupić się na tym, jak się czujesz, lepiej weź się do roboty. Jeżeli ja nie pomogę, to kto inny to zrobi? Muszę być w tym najlepszy, najlepsza. Nie mogę siedzieć bezczynnie, muszę się czymś zająć. Nie jestem przekonany, że oni to dobrze wykonują. Czemu mi zawsze przytrafiają się tak niemiłe rzeczy? Wszystko zepsułem, zawsze tak się dzieje. Nikomu nie mogę ufać. Czy któreś z tych zdań wydaje Wam się znajome? Czy pojawiło się kiedyś w Waszej głowie? Czy rezonuje z Wami to, co przed chwilą przeczytałam? Jeżeli tak, to znaczy, że w Waszej głowie działają wewnętrzni sabotażyści. Jest ich 9. Każdy ma inną funkcję i każdy mówi innym głosem. I dzięki temu, że ich zidentyfikujemy, to jesteśmy w stanie z nimi pracować.
Może na start powiemy Wam, jak my na nich trafiłyśmy i było to dość przypadkowe, ale być może nie wydarzyłoby się, gdyby nie ten podcast, dlatego że wypuściłyśmy odcinek o talentach Gallupa i to był odcinek numer
13 i 14.
O, proszę bardzo. I w odpowiedzi na te odcinki szwagier Edyty podrzucił nam link do testu na sabotażystów. My takie testy lubimy, ale przyznam, że przynajmniej ja podeszłam do niego z takim dystansem, że czego ciekawego ja się mogę z tego dowiedzieć. Natomiast po 10 minutach, bo mniej więcej tyle czasu zajmuje zrobienie takiego testu, okazało się, że rzeczywiście bardzo, bardzo był trafny. I zaczęło się cała przygoda z poznawaniem sabotażystów. Może Edyta powiesz o tym więcej, skąd w ogóle ten koncept.
Jasne. Nim zacznę mówić o sabotażystach, to zachęcam Was do zapisania się do newslettera, bo właśnie w nim przesyłamy takie ciekawostki związane ze zdrową produktywnością, samorozwojem, z samopoznaniem. Więc gdybyście chcieli być na bieżąco z nowościami, zapisujcie się do newslettera, link do niego znajdziecie w opisie tego odcinka. A wracając do sabotażystów, to jest kolejny test w nurcie pozytywnej psychologii, czyli w nurcie, który zajmuje się rozwojem mocnych stron, zamiast skupiać się na rozwoju tych słabych. Do mnie bardzo mocno trafia ta koncepcja pracy nad mocnymi stronami, ponieważ dużo czasu w swoim życiu spędziłam na próbie podszlifowania rzeczy, w których nie jestem dobra. Więc Gallup jest jednym z przykładów takiego testu skupiającego się na pozytywnej psychologii, a z kolei wewnętrzni sabotażyści trochę ujmują ten temat z drugiej strony, bo pomagają nam zidentyfikować takich wewnętrznych sędziów, którzy działają w naszej głowie i którzy powodują, że mogą nas blokować, a czasami doprowadzać do granic możliwości.
Taka typologia 9 wewnętrznych sabotażystów została stworzona przez Shirzada Shamina, jeśli wypowiadam dobrze to nazwisko. I to jest coach, trener, przewodniczący Coaches Training Institute i też wykładowca Uniwersytetu Stanforda, który napisał książkę Positive Intelligence. I tam właśnie on mówi o tych sabotażystach. Mówi też o tym, jak bardzo właśnie ci sabotażyści, jeżeli damy im się zdominować, mogą nas stresować, mogą źle wpływać na naszą efektywność, na też nasze relacje z innymi osobami, czyli w zasadzie mogą nam pogarszać życie. Co ciekawe, ta książka powstała na bazie wielu, wielu rozmów z prezesami firm ze światowej czołówki i wynika z tych badań to, że od poziomu naszego spokoju, kreatywności czy skupienia bardzo mocno zależą nasze wyniki. I chodzi po prostu o to, ile czasu nasz umysł nam służy według naszych potrzeb, a ile czasu sabotuje nasze działania.
Jeżeli nie macie czasu na czytanie książki, to zachęcamy Was do obejrzenia 20-minutowego wystąpienia Shirzada Shamina na TED Talks, w którym właśnie opowiada o tej koncepcji i mówi też o tych rozmowach z prezesami dużych firm. To było dla mnie bardzo mocno zaskakujące, a z drugiej strony ciekawe, że ludzie na takich pozycjach mają takie myśli w głowie, ponieważ on poprosił ich podczas jednej sesji o napisanie całkowicie anonimowo na kartkach najważniejszego sekretu, którego nikomu nie wyjawili, dotyczącego ich życia wewnętrznego. Rzeczy, które oni tam napisali, stwarzały obraz ludzi bardzo mocno przytłoczonych życiem, ludzi, którzy czują się niekompetentni na swoim miejscu, zestresowani w ogóle tym, w jakich realiach funkcjonują. Dużo w tych zdaniach przewijało się właśnie tych sabotażystów, którzy widać było, że są na co dzień obecni w życiu osób, które na pozór odnoszą bardzo duże sukcesy.
Tak, te negatywne wzorce myślowe dotykają wszystkich, niezależnie od tego, jakie sukcesy ktoś odnosi. I cała sztuka polega na tym, żeby sobie zdawać z nich sprawę, czyli żeby wiedzieć, jaki sabotażysta u mnie się najczęściej odżywa, w tym pomaga nam właśnie ten test. I też, żeby móc, że tak powiem, wdrożyć swojego wewnętrznego mędrca, bo to jest jakby taka odpowiedź na tych sabotażystów i to jest to wzmacnianie tego pozytywnego w nas, żeby tam, gdzie obserwujemy, że ci sabotażyści się odzywają, żeby oddać jednak głos tak świadomie temu naszemu wewnętrznemu mędrcowi, którego każdy z nas ma, tylko że właśnie trzeba go też usłyszeć, oddać mu głos. I to można robić świadomymi ćwiczeniami. Na stronie Shamina jest jeszcze jeden ciekawy test na poziom swojej inteligencji pozytywnej tak zwanej, czyli możemy sobie procentowo sprawdzić, ile czasu nasz umysł nas wspiera, a ile czasu nasz umysł nas sabotuje. I on później też w swoim newsletterze dzieli się kilkoma ćwiczeniami, jak można sobie z tym pracować, więc jest to też bardzo interesujące. A my może teraz przejdziemy, Edyta, do naszych doświadczeń z tym testem.
To wrzućmy jeszcze jedną ważną rzecz, ponieważ bardzo ciekawy jest kontekst, skąd się w ogóle biorą ci wewnętrzni sabotażyści. Według właśnie twórcy tej koncepcji, oni tworzą się w okresie dzieciństwa. Są różnymi sposobami na radzenie sobie z emocjami, które się pojawiają w tym wczesnym dzieciństwie, z jakimś, nie wiem, uczuciem braku bezpieczeństwa, czy samotności, czy jakimiś innymi trudnymi emocjami, które mogą mieć miejsce, i to są nasze strategie radzenia sobie z nimi.
I one miały sens być może w tamtym okresie, ale właśnie problem jest w tym, że wtedy mogły chcieć dobrze, ale zostają z nami do teraz i bardzo często bardzo mocno nas ograniczają, a my nie chcemy im oddawać tej władzy.
To jak już znamy fabułę, to teraz poznajmy bohaterów. I bohaterzy naszej dzisiejszej opowieści to perfekcjonista, czyli stickler, zadowalacz, czyli pleaser, super osiągacz, czyli hyperachiever, ofiara, victim, hiperracjonalista, hyperrational, hiperczujny, hypervigilant, niespokojny, restless, controller, unikacz, avoider.
I co ciekawe, my rok temu zrobiłyśmy test po raz pierwszy i teraz nie wiem w ogóle dlaczego, ale wpadłyśmy na to, w zasadzie Edyta wpadła, żeby zrobić sobie ten test jeszcze raz. I to, co się wydarzyło, było bardzo ciekawe, bo wyniki były różne w zaskakujący sposób i mamy też pewne przemyślenia z tym związane.
To jest też ciekawe, że po roku takiego, myślę, że też świadomego pracowania ze sobą, bo obie skupiamy się na takim lepszym samopoznaniu i byciu czujnymi co do właśnie różnych rzeczy, które się dzieją w tym naszym świecie wewnętrznym. Okazało się, że te wyniki pomiędzy różnymi sabotażystami w dużej mierze spadły. Też się pojawiły nagłe skoki, o których będziemy mówić i które myślę, że też odczuwamy w życiu i mają gdzieś tam to swoje uzasadnienie. Dobra, to przejdźmy do wniosków.
U mnie wyglądało to tak rok temu, że na pierwszym miejscu z taką mocną pozycją był avoider, czyli unikacz, i zaraz za nim restless, czyli niespokojny. To było o tyle ciekawe, że rzeczywiście, kiedy sobie to uświadomiłam, to bardzo to zobaczyłam. Avoider to jest taka postawa, która nie lubi za bardzo robić rzeczy, które są trudne, które wymagają wysiłku. Taki avoider lubi bardziej robić rzeczy, które są przyjemne, które dają jakiś szybki wynik, szybki efekt.
Lubi prokrastynować. Natomiast,
tak, lubi prokrastynować. I restless to z kolei jest taka postawa, której ciągle jest mało, która się szybko nudzi na przykład danym zadaniem, danym projektem, i cały czas ma takie wrażenie, że jak robi jedno, no to musiałaby zacząć robić coś innego, bo jej to ucieknie, i to jest takie FOMO ciągłe. Generalnie jest to osoba cały czas w biegu, zmęczona, no i nie może właśnie w sumie odpocząć. Można tak to, myślę, określić. Jeśli chodzi o to, jak się to zmieniło, to po roku czasu u mnie bardzo mocno na górę wskoczył właśnie ten niespokojny, ale zaraz za nim pojawił się hyperachiever, czyli taki turbo osiągacz. Natomiast ten avoider prawie że na sam koniec poleciał. I to było związane bardzo mocno z moją taką pracą wewnętrzną i tym, że zrozumiałam, że ja chcę poświęcać takiego dużo więcej świadomego, wybieranego przeze mnie wysiłku, jeśli chodzi o moją pracę, takiego wychodzenia też do ludzi, to się wiązało z różnymi takimi przekonaniami i ograniczeniami, ale żeby właśnie ze sobą popracować na temat tego, czy rzeczywiście ja chcę tego unikać, czy to jest dla mnie ważne, żeby się przestać po prostu chować w skorupie. I ta praca wewnętrzna właśnie zaowocowała tym, że ten unikacz bardzo mocno spadł, natomiast dlatego, że jestem w takim nowym miejscu i dopiero się tak naprawdę określam, to mocno odezwał się właśnie ten super osiągacz, który tak jakby potrzebował z różnych stron zobaczyć i przez dużą ilość podejmowanych różnych działań udowodnić, że rzeczywiście potrafi osiągać i może się przez to czuć wartościowy i osiągany.
To jest w ogóle ciekawe, że to łączysz właśnie z byciem w nowym miejscu, ponieważ u mnie właśnie rok temu ten osiągacz był na pierwszym miejscu i to był okres, kiedy ja byłam w czasie przebranżowienia, kiedy dużo nowych rzeczy się działo. Ja też to widzę, definiuję w taki sposób, że akurat ten sabotażysta jest skupiony na tych zewnętrznych wynikach trochę, żeby potwierdzić sobie tą wartość, trochę dodać sobie właśnie zewnętrznymi osiągnięciami jakiegoś takiego animuszu do działania, i on z kolei może prowadzić do tego, że mamy tendencję do pracoholizmu, ponieważ bardzo skupiamy się na działaniu, na osiąganiu, na rezultatach. Druga rzecz, która może na nas wpływać, to jest to, że liczy się ten zewnętrzny wizerunek, to w jaki sposób inni nas postrzegają. I faktycznie to było coś, jak sobie teraz myślę po czasie, co w tamtym okresie mi mocno towarzyszyło. Mi z kolei pomogło w pracy nad tym, żeby on spadł, bo w tym momencie on dosłownie spadł na połowę tabeli, więc spadł o 5 pozycji. To jest dużo, teraz jak sobie myślę.
Dużo.
Dużo. Ale pomogła mi w tym praca nad poznaniem siebie i docenianiu swojego progresu zamiast docenianiu osiąganych rezultatów. Bardziej się skupiam nad tym, jaką drogę przeszłam, niż do jakiego celu doszłam. Bo czasami idziemy tą drogą, ale do celu w ogóle nie dochodzimy.
Ja sobie tutaj podglądam też twoją tabelę. U ciebie troszkę inaczej wyglądało z na przykład kontrolerem, a wiąże mi się kontroler z tym, co mówisz. I u mnie właśnie taka zmiana nastąpiła, że kontroler z trzeciego miejsca rok temu spadł na czwarte od końca, więc też całkiem sporo. Przez to właśnie poczucie, że nie wszystko muszę kontrolować, nie wszystko chcę kontrolować, nie wszystko się też da kontrolować, i to znowu jest bardzo mocno związane po prostu z wewnętrzną pracą i takie większe zaufanie do siebie.
Tak. I u mnie z kolei, tak jak ty mówiłaś, że ten unikacz u ciebie spadł, to u mnie właśnie wylądował na pierwszym miejscu i to też z połowy stawki wskoczył o 5 pozycji do góry. I to mi się wydaje, że to jest właśnie związane trochę z tym, w jakim jestem teraz okresie, że mam wrażenie, że z jednej strony to jest bardzo intensywny dla mnie czas, a z drugiej strony mam taką potrzebę skupiania się na sobie, na swoim dobrostanie, na tym, żeby trochę zwolnić, więc mam tendencję trochę do prokrastynowania, do unikania. Bardzo mocno odczuwam to teraz na co dzień i mam wrażenie, że taka jedna z rzeczy, którą mi teraz dało zrobienie tego testu po takim czasie, to jest właśnie to, że tak widzę, że z tych wszystkich sabotażystów to avoider, czyli ten unikacz, to jest taki, którym chciałabym się zająć w najbliższym czasie. Chciałabym się temu trochę poprzyglądać, bo odczuwam jego działanie w moim takim spowalnianiu mnie z pewnymi rzeczami i unikaniu po prostu tego nieprzyjemnego uczucia, a po prostu nie chciałabym tego.
Ja mam taki sam wniosek, to znaczy dla mnie to jest taki sygnał, że okej, jestem w nowym miejscu, wiadomo, że to się wiąże z różnymi właśnie i wyzwaniami i z pracą i tak dalej, ale żeby trzymać rękę na pulsie i przypominać sobie, że też potrzebuję odpoczywać, żeby czasem znowu nie wpaść w taki pracoholizm, który znam z wcześniejszych doświadczeń, z którym sobie już fajnie poradziłam, ale właśnie też przez to, że mam pewne tendencje i że jestem w tej nowej sytuacji, żeby czasem do tego nie wrócić, bo po co? Bo tego na pewno nie chcę. To, co było dla mnie też ciekawe, kiedy sobie porównałam wyniki rok po roku, to, że suma punktów, taka łączna, była niższa. To znaczy, że już ten procent takiego pozytywnego działania, jakby procent czasu, kiedy mój umysł działa w tych pozytywnych emocjach, tych takich wspierających, jest wyższy niż rok temu. Tak właśnie sumarycznie można to zobaczyć na takim fajnym wykresiku, więc to też jest dla mnie bardzo fajna informacja, zresztą taka satysfakcjonująca i pokazująca, że warto sobie ze sobą pracować, tym bardziej, że to nie jest też tak, że jakoś strasznie dużo czasu na to poświęcam. Więc to są takie rzeczy, które robimy przy okazji podcastów, gdzie sobie rozmawiamy też w ramach naszego partnerstwa produktywności, gdzie ja sobie robię też sama jakieś notatki czy prowadzę dziennik, ale nie jest to nic takiego jakiegoś rewolucyjnego, co mogłoby aż tak fajny wynik, jak tutaj widzę właśnie na tym porównaniu przynieść, więc jest to bardzo fajne.
Bo właśnie wydaje mi się, że to jest ważne w tym teście, że on ci nazywa rzeczy, jakby daje taką etykietę, taką wspólną nazwę na pewnego rodzaju zachowania, które masz w sobie, które praktykujesz. To trochę sobie jakby pracuje gdzieś tam w tle. W sensie nie musisz wykonywać konkretnych ćwiczeń, żeby to zmienić, ale już sama świadomość tego, właśnie poprzez wykonanie tego testu, zapoznanie się, bo w momencie, w którym wykonacie test, dostaniecie raport, który opisuje każdego z waszych sabotażystów poprzez właśnie myśli, jakie mogą się pojawiać, poprzez rzeczy, które robicie, poprzez te doświadczenia z dzieciństwa i ten kontekst właśnie tego, skąd pochodzi ten sabotażysta. Więc ta wiedza już powoduje, że macie taki punkt wyjścia do tego, że gdzieś tam po prostu to sobie działa. Ja tak miałam z sabotażystą numer 2, który spadł teraz o 2 pozycje w dół i był to pleaser, czyli zadowalacz. I faktycznie, nawet o tym chyba mówiłam w poprzednim odcinku, że kiedyś miałam tendencję do takiego trochę zdobywania aprobaty innych ludzi, zadowalania ich, żeby właśnie w zamian zostać docenioną. I to było bardzo mocno obciążające, bo to było takie przeciwko mnie samej czasami, bo nie miałam na coś ochoty, a się zgadzałam, żeby po prostu komuś innemu się zrobiło miło, więc to faktycznie wpływało na mój czas i na moją energię i na wszystko, co było związanego takiego z moim dobrostanem. I to, co mi pomogło, to w zasadzie taka praca nad sobą i taka praca w kierunku lepszego samopoznania, tego, co lubię, jakim w ogóle jestem człowiekiem, i w konsekwencji takie stanie się swoim ulubionym człowiekiem, więc nie potrzebuje już tego docenienia z zewnątrz, żeby w jakiś sposób być docenioną, ponieważ sama siebie doceniam.
Tak, i tu mi przychodzi od razu na myśl odwaga bycia nielubianym, o której też mówiłyśmy w zeszłym odcinku, bo to się bardzo, bardzo łączy, to, że właśnie mamy taką potrzebę zadowalania innych swoim kosztem często, no to właśnie jest często po to, żebyśmy się mogli czuć dobrze, tacy właśnie lubiani, i zaspokaja to na pewno nasze jakieś potrzeby, natomiast w dłuższej perspektywie ta suma tego działania takiego powiedzmy matematycznego może wyjść taka, że my jesteśmy na minusie i że faktycznie nas to nie wspiera, a obciąża. Więc generalnie rzecz biorąc, im częściej oddajemy kierownicę sabotażystom, tym bardziej nasza produktywność maleje, tym gorzej się też czujemy, tym mamy więcej jakiegoś lęku przed światem, boimy się nowych wyzwań, nie chcemy też wychodzić poza tą strefę komfortu, może nas też wszystko irytować, albo czujemy jakiś taki wstyd czy żal, więc warto sobie na start ich uświadomić i naprawdę super ten test w tym pomaga. Może dodam jeszcze, że on jest w języku angielskim, ale bardzo takim przystępnym językiem to jest napisane, że nawet jak sobie to wrzucicie w Google Translate, to spokojnie też fajne wnioski wyciągniecie.
Plus nie ma tam limitu czasu, więc możecie sobie spokojnie to przetłumaczyć, jeżeli potrzebujecie, i w swoim czasie rozwiązać ten test. I na koniec mamy dla Was jeszcze wskazówkę, jak sobie poradzić z wewnętrznymi sabotażystami. Jedną z takich taktyk jest w momencie, gdy usłyszymy głos wewnętrznego sabotażysty, zastanowienie się, jakby odpowiedział na to nasz wewnętrzny mędrzec. I mamy dla Was takie dwa przykłady.
To mówi zadowalacz. O matko, naprawdę nie mogę powiedzieć Jankowi, że on też się przyczynia do tego problemu. Jak mu to powiem, to na pewno nie będzie mnie już lubił. I mędrzec może wtedy zamiast tego powiedzieć do nas: ludzie naprawdę bardziej cię lubią i bardziej cię szanują, jeżeli jesteś z nimi szczery.
A drugi przykład? To mówi perfekcjonista. Ten projekt skończy się niepowodzeniem, ponieważ ludzie są niechlujni. Po prostu nie przejmują się nim tak bardzo jak ja. Na co mędrzec może mu odpowiedzieć: twój zespół robi niesamowite postępy w tym projekcie. Nie każ im płacić ceny za twój perfekcjonizm. Więc jak widzicie, te wskazówki, one są takie drobne. One polegają na zmianie perspektywy, na takim wewnętrznym dialogu, przede wszystkim na uchwyceniu tego sabotażysty w naszej głowie. Więc pierwszy krok, jaki możecie zrobić, żeby w ogóle rozpocząć swoją przygodę z sabotażystami, to wykonać ten test, poznać ich charaktery, poznać ich cechy, a następnie rozpocząć przygodę z poznawaniem ich w swoim życiu, identyfikowaniem, a następnie rozbrajaniem.
I kontynuowanie tej przygody z mędrcem polecamy najbardziej, bo jedna rzecz to rozpoznać tych sabotażystów, ale jak oni sobie tak będą dalej hasać w naszych głowach, to daleko nie zajedziemy. Natomiast kiedy będziemy właśnie przełączać się na ten mądry głos w naszej głowie, który każdy z nas ma, będzie nam dużo milej i będziemy też osiągać lepiej, szybciej te rzeczy, na których nam zależy.
Tym samym dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek i słyszymy się w kolejnym.
Trzymajcie się, cześć.
Pa, pa.